A nam udało się utrzymać Irenę Lasotę, to znaczy pani Irena Lasota jest w Waszyngtonie, nie poszła spać, czekała na nasz telefon poranny. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Senat wczoraj w nocy przegłosował nowelizację ustawy o IPN-ie. Wiemy, że echem odbiła się i w Kongresie, i w Departamencie Stanu. Jak pani sądzi, co teraz dalej zrobią z tą ustawą kongresmeni i rząd Stanów Zjednoczonych?
Podejrzewam, że nic nie zrobią, ale też muszę powiedzieć, że moje zdanie w sprawie całej tej dyskusji, która zresztą będzie w piątek wieczorem czy w sobotę w plusie minusie, jest takie, że stopień podniecenia w tej sprawie, która zaczęła się w sobotę czy w niedzielę, to znaczy no właściwie można powiedzieć wojny polsko-izraelskiej czy izraelsko-polskiej, w której wydaje się, że Polska jest na przegranych pozycjach, bo nie mamy karakali, których nie kupił minister Macierewicz, ale mówiąc teraz poważnie, stopień podniecenia i ja bym powiedziała nawet irracjonalności jest takie, że ja namawiam wszystkich, żeby zrobili przerwę 24-godzinną, głęboko się zastanowili, przede wszystkim najpierw przeczytali dokładnie, co jest w tej ustawie, pomyśleli, co jest sformułowane tak, że na przykład w tłumaczeniach na obce języki może brzmieć inaczej, przeczytać, co mówią ci, którzy krytykują. I dopiero potem zacząć na nowo dyskusję. To, co po pierwsze, to nie był Kongres Stanów Zjednoczonych, tylko 6 kongresmenów z jednej komisji, wyraziło zaniepokojenie. Więc mogę na pewno uspokoić słuchaczy w Polsce, że wystarczy jedna osoba rozmawiająca z 3 pomocnikami, żeby 6 kongresmenów coś podpisało. W dobrych czasach, kiedy mieliśmy, ja mówię w tej chwili my, to znaczy taka grupa, która składała się z różnych organizacji, ale nas było może 6 osób, udało nam się przeprowadzić rezolucję Senatu, nad którą głosowało 97 osób w sprawie wojny, którą Rosja wyznaczała swoim obywatelom w Czeczenii. Zwykle są to nieobowiązujące, ale w zależności od tego, ile osób podpisuje, istotne oświadczenie. Akurat tego, co w kongresie bym w tym momencie nie brała zbyt poważnie. Natomiast wziąłbym poważnie to, że Polska, rząd polski w tym momencie przegrywa na public relations, na wszystkich frontach. I że na przykład dzisiaj trzeba byłoby wyakcentować wszędzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, że wojewoda warszawski zdecydował, ja uważam bardzo słusznie, nie dopuścić do jakiejś kolejnej eskalacji napięcia i na 5 dni wstrzymał ruch wokół ambasady izraelskiej w Warszawie. To jest o tyle istotne, że jeżeli człowiek patrzy, jak sprawdzałam na mapie, gdzie mieści się ambasada Izraela, to są małe uliczki, gdzie bardzo byłoby łatwo o jakieś awantury, prowokacje. Z tego, co zrozumiałam, w końcu organizacje narodowe odwołały tą demonstrację, z nas pojawiło się więcej dziennikarzy niż widzów, plus jakieś osoby, które zostały nazwane przez prasę prowokatorami, co mnie w ogóle nie dziwi, bo mi się wydaje, że to właśnie było zaplanowane na to, żeby dziennikarze mogli pokazać jakieś tak zwane ekscesy. Jak chodzi o Departament Stanu, to już jest nie pierwszy raz. Departament Stanu wydaje się być pod wpływem, trzeba się zastanowić kogo. Na pewno tak zwany Polish Desk tutaj może odpowiadać na to, ale też trzeba zobaczyć, czy przypadkiem w tak zwanym ośrodku w samym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, State Department, kto jest w tak zwanym ośrodku analiz i informacji, ponieważ z tego, co się orientuje, jest tam tylko jedna osoba i jest to osoba, która nie ukrywa tego, nie ukrywa na Facebooku nawet swoich sympatii do pewnych środowisk w Polsce, środowisk ogólnie tak zwanych lewicowo-liberalno- antypisowskich, tak zwana totalna opozycja. Więc mnie akurat, ja byłam przekonana, że dzisiaj gdzieś przeczytam w jakimś języku obcym analizę tego, jak poważną decyzję podjął wojewoda, który, o ile orientuję się, jest z partii Prawa i Sprawiedliwości, więc na pewno było to konsultowane z władzami tej partii, żeby zrobić krok, który oczywiście, co jest jednak oburzające, że Rzecznik Praw Człowieka, to Rzecznik Praw Człowieka to się chyba nazywa w Polsce, oprotestował tą decyzję. Więc to jest akurat decyzja, którą Amerykanie by doskonale zrozumieli, ponieważ wolność słowa wolnością słowa, ale gdy odbywają się doroczne czy raz na dwa lata spotkania Międzynarodowego Banku Światowego i znaczy Banku International Monetary Fund i World Bank, to dużo większa przestrzeń jest zablokowana i nie mogą tam tędy przechodzić ani ludzie bez przepustek, nie mogą przejeżdżać samochody i wszystko po to, żeby nie dopuszczać do demonstracji i do zakłócania obrad. Więc sytuacja, w której Polska podejmuje jednak radykalny, zwłaszcza jak na Europę, krok, który ja uważam należało chwalić ze wszystkich stron, jakoś o tym nie powiadomiono, czy niedostatecznie powiadomiono środki przekazu zagranicznego. Myślę, że jakiś wysiłek anglojęzyczny, żeby wytłumaczyć o to, co się dzieje, jest potrzebny z jednej strony, a z drugiej strony nie należy podchodzić do tej nowelizacji ustawy o IPN-ie jako do słowa świętego, którego nie można zmienić. Sformułowania, to proszę, zauważyły osoby życzliwe IPN-owi, życzliwe obecnemu rządowi, premierowi. Można by to sformułować jaśniej i można by to sformułować w ten sposób, żeby nie wzbudzało to aż takich protestów, bo z drugiej strony cokolwiek ten rząd w tej chwili zrobi, choćby to było najbardziej zgodne z regułami obowiązującymi czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej, ktoś to gdzieś oprotestuje, ponieważ to już właściwie stało się takim rytuałem.
Ale to, że ta ustawa jest i że przeszła przez Senat bez poprawek, też stało się faktem. Teraz prezydent Rzeczpospolitej może albo podpisać ustawę, albo ją zawetować. Nic więcej zrobić nie może.
No to jest prawda. Znaczy nie, może ją tak zawetować, znaczy odesłać do przeformułowania. Ja myślę, że w każdym razie wszyscy powinni, znaczy parlament, prezydent powinni może zdecydować się, żeby dać kilka tygodni na oddech, na przymierzenie się do tego dosyć poważnego zadania. Dziwi mnie, że w Senacie to się odbyło bez dyskusji, czy właściwie prawie jednogłośnej. I ja bym akurat nie gdybym była uczestniczyła w tej dyskusji, nie zwracałabym uwagę na to, czy to jest propolskie, antypolskie, bo to wszystko są bardzo mętne zwroty, tylko na to, czy jest to dobrze sformułowane z punktu widzenia języka prawnego. I to, że wybitny prawnik, najpierw mecenas, a z drugiej strony również były premier Jan Olszewski, też ma zastrzeżenia co do sformułowania, są istotne, ponieważ prawo musi być formułowane w ten sposób, żeby było ono jasne, klarowne i nie polegało na tym, że w sześcioosobowej rodzinie każdy rozumie inaczej to, co to prawo mówi.
Sekretarz stanu był w Warszawie i jak to się dzieje, że w tej komórce w Departamencie Stanu, która odpowiada za komunikację ze światem i z Polską między innymi, jest ktoś, kto wygląda na to, że działa sprzecznie z intencjami samego szefa Departamentu Stanu, który podkreślał w Warszawie znaczenie Polski i przyjaźń polsko-amerykańskiej.
No więc to polega między innymi na tym, że w Departamencie Stanu od ponad roku panuje wielki bałagan i są wielkie luki kadrowe. Natomiast ja bym właśnie zwracała uwagę na to, co sekretarz stanu Rex Tillerson powiedział w Polsce, co powiedział po powrocie z Polski, o tym, że Polska jest bardzo ważnym sojusznikiem w sprawach dla Stanów Zjednoczonych bardzo ważnych, to znaczy energetyki Nord Streamu 2, że Polska jest sojusznikiem w NATO. I ta w ogóle banalizacja obecnego świata jest dosyć niesamowita, ponieważ tyle on wydaje się rozumieć, jakie są zagrożenia świata. Muszę powiedzieć, że do prasy przeniknęło jakiś czas temu, że nazwał prezydenta Trumpa moronem, czyli idiotą po angielsku. I rzeczywiście wczoraj w przemówieniu, tak zwanym tym dorocznym przemówieniu o stanie państwa, prezydent nie poświęcił właściwie żadnego słowa polityce zagranicznej, podczas kiedy wiadomo, że jesteśmy w tej chwili w bardzo krytycznej sytuacji, jeżeli chodzi o NATO, ponieważ jeden z sojuszników NATO, Turcja, jest na granicy konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi i to nie polityczno-teoretycznego, ale na terenie, to znaczy na granicy turecko-syryjskiej. Dotyczy to Kurdów, czyli sprawy nierozwiązanej od końca I wojny światowej, czy właściwie od nigdy nierozwiązanej, ale to są te sprawy, które powinny ludzi bardziej niepokoić. Jak chodzi o te stosunki z Izraelem, moim zdaniem to się niedługo uspokoi. Proszę też zwracać uwagę na to, że tam się konkurują między sobą różne partie, no i bardzo nieprzyjemny jednak fakt, że Netanyahu z Putinem znajdują wspólny język. I też zwracałabym na to uwagę, że Putin bardzo zabiega o względy Izraela. W Izraelu jest bardzo dużo osób, które przyjechały z Rosji, to się nazywało żydowska emigracja z Rosji, ale na przykład widziałam dom w Tbilisi 15 czy 20 lat temu, który mi pokazywano, że tam jest jakiś niby rabin, który za $500 wystawi każdemu zaświadczenie, że jest żydowskiego pochodzenia. Zresztą tak samo było z rosyjską żydowską emigracją w Nowym Jorku, gdzie połowa z nich nie miała żadnego pochodzenia żydowskiego, tylko pochodzenie z mafii. Więc te wszystkie elementy należy brać pod uwagę i nie wierzyć w to, co niektórzy mówią, że świat jest nastawiony przeciwko Polsce, że Polska jest krajem zagrożonym przez wszystkich, że są te spiski międzynarodowe, finansjery żydowskie. Ja bym oddzielała histerię od faktów i muszę powiedzieć, że częściowo czasami się wydaje, że gdyby wrócono do tego, żeby na pierwszym roku wszystkich studiów obowiązkowo studiować logikę i nawet wziąć stary podręcznik, z którego ja się uczyłam, Tadeusza Kotarmińskiego, kurs logiki dla prawników, to by chyba pomogło ludziom w dyskusjach politycznych.
Ale jest faktem, że 61 posłów do Knesetu powiedziało, że jeżeli ta nowelizacja ustawy o IPN-ie przejdzie, to w Knesecie będzie głosowana kontrustawa, która zarzuci Polskę negację czy występowanie przeciw prawdzie historycznej na temat Holokaustu, że coś w tej atmosferze i w tej reakcji premiera Netanyahu też było coś z takiej nutki rosyjskiej, bo nagle i gwałtownie zareagował, co na pewno spodobało się na Kremlu.
No nie, to było widać nawet, że się podoba na Kremlu, bo on to mówił, część tego mówił na Kremlu. Natomiast podejrzewam, że w Knesecie, tak jak w prawie każdym parlamencie na świecie, łącznie z Polską, bardzo dużo posłów i senatorów głosuje nad jakąś ustawą, nie przeczytawszy jej dokładnie, ale głosuje wedle partyjnych upodobań, czy swoich przesądów, czy dlatego, że wydaje mi się, że sytuacja zagrożonego kraju tego wymaga. Myślę, że nawet jeżeli Senat miałby przegłosować jednogłośnie, czy większością głosów tą ustawę o IPN-ie, dobre wrażenie by na ludziach zrobiło, gdyby była jakaś merytoryczna dyskusja.
A wiemy, że
się zabrakło.
A wiemy z kolei, że tą wojnę o pamięć historyczną, czy o prawdę historyczną Polska przegrywa, bo w ogóle nie miała okazji przez lata komunizmu, żeby w tej wojnie występować, że ta świadomość czy młodych Żydów, czy też studentów amerykańskich na temat II wojny światowej jest bardzo dla nas niekorzystna, bo rzeczywiście kojarzą, tak, polskie obozy w Polsce, Polacy i tak dalej, ten czarny PR jednak się przekłada na to, co myślą ludzie, zwykli Amerykanie i zwykli Żydzi.
No ale w Polsce przesadza się tą ogólną, że jest to, powiedzmy sobie, ogólna taka niechęć do Polski. Jedną z ulubionych zabaw różnych programów telewizyjnych jest zadawanie pytań studentom na różne tematy i ich ignorancja na każdy temat jest taka sama. To znaczy, przypuszczam, że gdyby po prostu pytać studentów, nawet na dobrych uniwersytetach, kiedy toczyła się II wojna światowa albo między jakimi krajami, to odpowiedzi byłyby bardzo podzielone. Ja akurat wykładałam przez parę lat nauki polityczne na uniwersytecie, zresztą jezuickim, gdzie po kilku wykładach zorientowałam się, że moi studenci w ogóle nie rozumieją, o czym ja mówię. I zrobiłam im testy, to było wiele lat temu, więc teraz jest dużo gorzej, pytając właśnie, ile było wojen światowych, ile jest krajów na świecie, jaka jest rola rzek i gór w geografii. I wtedy odkryłam, czego nie wiedziałam, że można zdać maturę, można zrobić dyplom w koledżu, nie mając nigdy podstawowego kursu historii, a już zwłaszcza geografii. Zresztą o tym pisał bardzo ciekawie, jeden z wybitniejszych historyków amerykańskich pochodzenia brytyjskiego, Neil Ferguson. On zrobił specjalne badania, że na 20 najwybitniejszych i najdroższych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych można właśnie przejść przez 4 lata koledżu, nigdy nie mając kursu historii czy cywilizacji zachodniej. Więc moim zdaniem to rozdymanie tego, że wszyscy są przeciwko Polsce, moim zdaniem jest to przesadzone, jest to bardzo niestety, przypomina mi to też takie teorie spiskowe, które bardzo lubili komuniści i które moim zdaniem w tej chwili również są sączone po to, żeby obchody czy rocznica, 50. rocznica wydarzeń marcowych obracała się wokół sprawy Żydów, syjonizmu, antysemityzmu, antypolonizmu i tak dalej. Przy czym wszystkim ginie sprawa marca 68, które było zrywem kilkudziesięciu czy kilkuset nawet tysięcy studentów. Wszystkim polecam czytanie książki profesora Jerzego Eislera, która nie bardzo podobała się tak zwanym oficjalnym komandosom, którzy bardzo lubią jakby podkreślać, że ich była garstka, zresztą to ich, bo mnie też jakby się włączano do tego, że to nasza mała garstka coś zrozumiała i zrobiła, natomiast nie zwracają uwagi na to, że strajki okupacyjne i strajki były na wszystkich uczelniach w Polsce, ale że w jakimś momencie nawet więcej było aresztowanych ludzi, nie studentów, robotników, uczniów, techników, niż samych studentów. I że marzec nie dotyczy tylko sprawy antysemityzmu, antysyjonizmu, ale było to antyinteligenckie, antyliberalne, antypolskie wystąpienie władz PZPR-u. No przecież nie zapomnijmy, że nie zaczęło się od tam byle czego, tylko zaczęło się od zdjęcia dziadów w Teatrze Narodowym. I to nie dlatego, że chodziły pogłoski do dzisiaj, że matka Mickiewicza mogła być z rodziny frankistów, ale dlatego, że nie podobało się to, co Mickiewicz pisał o Rosji i o władzy jako takiej. I ja jestem po prostu w szoku, że pisze się o nadchodzących obchodach 50. rocznicy, nie podkreślając tego, że był to zryw ogólnonarodowy.
Ale właśnie w ten kontekst 50. rocznicy Marca 68 chce między innymi Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, chce wpisać to, co się dzieje. Pierwszy nurt to oskarżenie o neonazizm, tak? Taka histeria wokół zdarzenia, które miało miejsce gdzieś daleko od Warszawy, a drugi kontekst, nowelizacja. Napisał w swoim artykule wstępnym, że to mu pachnie moczaryzmem wszystko to, co dzieje się w Polsce, i taka narracja, takie słowa są powtarzane przez komentatorów, że oto właśnie takie czasy skomunizowanych antysemitów teraz nastają w Polsce. To jeżeli się wie o tym, z jaką pompą ma się obchodzić tą 50. rocznicę marca 68 roku, to się widzi tutaj takie, że tutaj coś się dzieje, coś jest nie tak.
No więc przede wszystkim miałam powiedzieć, że jakiejś pompy specjalnej nie widzę, natomiast bardzo się dziwię, że ludzie są zdziwieni tym, co się w tej chwili dzieje, ponieważ właściwie być może niechcący, a może właśnie specjalnie, żeby uprzedzić szersze masy, przygotował grunt do tego wszystkiego tak zwany profesor Andrzej Fryszke. To był artykuł, moim zdaniem, w listopadzie czy w grudniu, który został jakby zanotowany tylko przez jedną czy dwie normalne gazety, gdzie Fryszke porównywał dzisiejszy PiS do PPR-u i dzisiejsze postępowanie PiS-u wobec opozycji do postępowania PPR-u w stosunku do PPS-u. No to było tak wstrząsające, że ja byłam przekonana, że gdzieś podniesie się jakaś ogólnonarodowa dyskusja, i Fryszke zapowiadał. Moim zdaniem to było w listopadzie, to można wygooglować w danym momencie, bo ja to w ten sposób znalazłam, że wygooglowałam ten artykuł. Fryszke zapowiada, że wszystko idzie w tym kierunku, że w marcu nastąpią, czy przed samym marcem, różne antysemickie wybryki i będzie można powiedzieć, że Gomułka jest tak jak Kaczyński, czy Kaczyński tak jak Gomułka i tak dalej. Moim zdaniem, umiarkowanie lubię teorie spiskowe, bo moim zdaniem to nie jest spisek, kiedy to wszystko jest napisane przez profesora, nie wiem, Uniwersytetu Warszawskiego czy Polskiej Akademii Nauk, autora wielu książek, chwalonych wszędzie przez kolegów, który od czasu do czasu lubi odbiec od togi profesorskiej i właśnie zajmować takie niby z obiektywne, to w cudzysłowie, stanowisko. I teraz to, co powtarza, to, co mówi Michnik, to jest właśnie powtarzanie tej takiej narracji, która się ciągnie na różnych poziomach w okolicach Gazety Wyborczej. I pan mówi, że szykuje się te obchody z pompą. Ja tego nie zauważyłam. To znaczy, ja mam, że pompa to byłaby, gdyby właśnie wciągnięto do tych obchodów te setki tysięcy ludzi, bądź ich potomków, bo niektórzy już nie żyją, ale żyją ich dzieci, wnukowie, którzy organizowali demonstracje po 8 marca i strajki okupacyjne. No proszę pamiętać, że Politechnika była cała na strajku okupacyjnym, zresztą Uniwersytet Warszawski również, ale Politechnikę bardziej było widać ze względu na lokalizację. Wrocław cały stał, buntowali się robotnicy. Wystarczy wziąć różne poszczególne rozdziały czy fragmenty książki profesora Jerzego Eislera, żeby zobaczyć właśnie, że to było coś, co zasługuje na prawdziwą uwagę i nam, powiedziałabym, jakąś prawdziwą pompę, że to nie chodzi po prostu, że to nie było tak, jak to pokazywano w narracji Michnikowej czy w filmach Wajdy, że w 68 roku zbuntowała się mała grupka studentów, których robotnicy nie zrozumieli, a potem robotnicy się zbuntowali i studenci ich nie rozumieli, a potem przyszedł KOR i wszystko zrozumiał i wszystko się skończyło bardzo dobrze. To jest taka ogólna narracja. My się tu skarżymy, że amerykańscy studenci mało wiedzą coś o historii Polski, ale ciekawe jestem, ilu studentów w Polsce coś wie na ten temat. Na ilu uniwersytetach książka profesora Eislera jest obowiązkowa dla studentów historii Polski?
Ale
czytają oni tylko książki profesora Andrzeja Fryszkę.